Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji historycznych Radia Zachód, w których wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Wszystko po to, by lepiej poznać i zrozumieć historię zarówno regionu, jak i kraju. Dziś zapraszam Państwa na opowieść o kilku tysiącach Żydów z polskimi paszportami, którzy w październiku 1938 roku zostali deportowani z III Rzeszy w ramach Polenaktion. Trafili do polskiego Zbąszynia. Już za chwilę premiera dokumentu Zbąszyń 1938.
Historie pisane na nowo. Zbąszyń. Październik 2018 roku. Potomkowie Żydów, którzy 80 lat wcześniej zostali deportowani z hitlerowskiej III Rzeszy, przyjechali do miasta. Postanowili odwiedzić miejsca, w których przed laty zatrzymali się ich przodkowie. Sentymentalny spacer stał się okazją do wspomnień, ale też do przedstawienia tej historii.
Serdecznie witam wszystkich na dworcu w Zbąszyniu. Przyjechaliście Państwo ze specyficznego powodu. Postaramy się na początku przeprowadzić Was przez nasze miasto i pokazać te wszystkie miejsca, które miały znaczenie dla Waszych rodzin. Jesteśmy teraz w budynku dworca. Ten dworzec jest nieczynny już od kilkunastu lat. Niemniej wydawało nam się, że musimy tutaj zacząć. To było to pierwsze miejsce, które deportowani z Niemiec zobaczyli jako zabudowania. Pierwszą noc, wiemy, spędzili pod gołym niebem. Na granicy, w deszczu, czekając na decyzję władz, czy mogą wejść do własnego kraju.
Polskie Radio Zachód prezentuje Zbąszyń 1938.
Po nocy spędzonej w deszczu pierwszą decyzją było wpuścić do Polski. I to było to miejsce, w którym pierwsi ludzie znaleźli się. Jako że dworzec pełnił funkcję przejścia granicznego i sam w sobie nie był w stanie pomieścić takiej ilości osób. To naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy, znajdowały się stare, nieczynne koszary wojskowe. I to było pierwsze miejsce ich schronienia. Gdzie wszyscy byli zdezorientowani, nikt nie miał zielonego pojęcia, co się zdarzy dalej. I w momencie, gdy w Zbąszyniu dowiedziano się, że taki tłum ludzi oczekuje na dworcu, władze lokalne oraz bogaci ludzie ze Zbąszynia postanowili cokolwiek zrobić. Przygotowano kilkaset litrów zupy ciepłej, zorganizowano pierwsze koce. To oczywiście była kropla w morzu potrzeb.
W połowie lat 30. XX wieku sytuacja pochodzącej z Polski społeczności żydowskiej w Niemczech zmieniła się diametralnie. Przyjechali tam kilkadziesiąt lat wcześniej z myślą o nowym życiu. Teraz, po zdobyciu władzy przez Adolfa Hitlera, ich prawa zaczęły być ograniczane. Zaczęły się prześladowania.
6 października szef Policji Bezpieczeństwa Reinhard Heydrich wprowadził mobilizację ze strony właśnie służby policji i służby porządkowej w Niemczech. Oni doskonale wiedzieli, w jakie drzwi zapukać, ponieważ przeprowadzono obowiązkową rejestrację tych rodzin, więc to było jak najbardziej możliwe do przeprowadzenia dość szybko, dość błyskawicznie w ciągu kilku dni, jednego dnia. Osoby te bardzo często były zabierane z łóżek, w piżamie, w koszulach nocnych. Także należy pamiętać o tym, iż mogli zabrać ze sobą maksimum 10 marek, mniej więcej. Jeżeli ktoś zabrał ze sobą więcej i nie potrafił tego schować, to było to mu zabierane. Osoby te najczęściej były skierowane na najbliższy komisariat policji, gdzie przebywali przez kilka godzin albo przez całą noc. Następnie byli skierowani w punkt zbiorczy, większy, albo to były jakieś dworce kolejowe albo sale koncertowe. W wyniku czego właśnie 27 października, to jest piątek, szabas, jest także dość istotne, przeprowadzono masową deportację około 20 tysięcy Żydów, tak, obywatelstwa polskiego, do granicy polsko-niemieckiej, w wyniku czego z dnia na dzień, właściwie w ciągu jednego dnia, na granicy polskiej pojawiło się właśnie wspomnianych 20 tysięcy Żydów. Zinner Grünspan, który był jednym ze świadków oskarżenia w trakcie procesu Adolfa Eichmanna w Izraelu w 1961 roku, trafił na komisariat, potem do sali koncertowej i z Hanoweru zaplombowanym pociągiem przedostał się na granicę polsko-niemiecką we wczesnych godzinach porannych 28 października, gdzie właśnie był przeprowadzany przez zieloną granicę i opisywał to jako traumatyczne doświadczenie.
28 października 1938 roku o godzinie 20.30 w pobliżu Zbąszynia, kilometr od granicy z Niemcami, patrol policji napotkał grupę 654 osób z walizkami, które przeszły zieloną granicę. W następnych godzinach przybywały od strony Niemiec dalsze setki osób. Noc spędzili na ziemi niczyjej, między granicami.
I po jednej stronie drogi las, i po drugiej stronie drogi las, i ci ludzie, którzy nie wiedzą, jaki los ich czeka. Płacze, narzekania, złożyczenia.
Polski strażnik stoją i ich nie wpuścił, nie? I potem za chwilę przyjechało niemieckie auto, pełno wojska, pachnie na broń i szli na tych Żydów. Nasze strażniki, panie, nie mieli sumienia, żeby ich zgać, nie? No i ich wpuścili.
Niektórzy byli zmasakrowani, proszę pana, jak tutaj przyjechali. Pobici.
Czasami one trafiły bezpośrednio na dworzec kolejowy. Częściej pociągi te zatrzymywały się na granicy niemieckiej, przy właśnie granicy polsko-niemieckiej, przez tak zwaną zieloną strefę. Grupy Żydów, Żydówek, całe rodziny żydowskie były z jednej strony popychane przez niemiecką policję, służby porządkowe z bagnetami, z pistoletami i tak dalej, a z drugiej strony były nieprzygotowane na to polska straż graniczna, która strzelała do powietrza. Ostateczności Żydów przyjęto na terytorium Polski. Jeżeli chodzi o sam Zbąszeń, to są różne szacunki. Mówi się od 9300 osób do około 7700. Do 30 października udało się dalej w głąb kraju przedostać 2000 osób, które miały rodziny w Polsce, czy to było w Poznaniu, w Warszawie, w Wilnie najdalej, w różnych miejscach właśnie w Polsce. Natomiast od początku listopada w Zbąszyniu mniej więcej osiadło 6 tysięcy osób.
Wtedy zaczęły przyjeżdżać osoby ze środowiska żydowskiego z Poznania, Łodzi, Warszawy i zaczęto organizować pomoc. I można powiedzieć, wtedy nadeszła informacja o zamknięciu granicy. O tym, żeby zatrzymać całą tą rzeszę Żydów w Zbąszyniu przy granicy. Absolutnie bezprawne działanie. Mieli polskie paszporty, mieli polskie obywatelstwo, no ale cóż. W momencie, gdy pojawiły się komitety, które zaczęły organizować pomoc dla wszystkich, można powiedzieć, dworzec zaczął trochę pustoszyć. Komitety chodziły po domach i pytały, kto jest gotów przyjąć do siebie, do swoich mieszkań Żydów, którzy po prostu zostali deportowani. I w ten sposób powoli, powoli miasto zaczęło się zaludniać nowymi mieszkańcami. Przejdziemy tym wąskim przejściem na peron i z peronu przejdziemy na plac przed dworcem i spotkamy się przy poczcie.
Miasto Zbąszyń przeżywało najazd wygnańców, których przybyło więcej niż było mieszkańców. Około południa 29 października nadeszła z Warszawy decyzja, by wpuścić ich na terytorium Polski. Większość koczowała pod gołym niebem. Następnie kierowano ich do dawnych koszar wojskowych.
No i przez jedną noc miasto, które liczyło sobie wówczas, o ile pamiętam, 7 tysięcy mniej więcej, przynajmniej się podwoiło albo potroiło. No więc budzimy się rano i widzimy, że na ulicach, w parku, na łąkach, w lesie, tutaj przy dworcu głównym w Zbąszyniu, koszary całe zajęte, prawda, przez tych ludzi, wygnańców właśnie z Niemiec. Dzieci były też, naturalnie, dzieci, młodzież. I jak oni nam opowiadali, oni byli tutaj pędzeni pieszo do granicy. Także to, co oni jeszcze mieli, tam jakieś walizki, jakieś teczki, to pogubili po prostu po drodze. Siły nie mieli, żeby to nieść kilometrami, prawda, do granicy. Także oni, jak przyszli do Zmuszenia, to oni właściwie ogołoceni byli z wszystkiego.
Jesteśmy u początku miasta.
Right now we're at where the actual town started.
Tutaj znajdowały się trzy hotele, restauracje.
Three hotels, restaurants were located.
I stoimy u progu najdłuższej ulicy w mieście.
Standing at the forefront of the longest street in town.
Ten budynek z czerwonej cegły.
Red brick building.
W tym budynku znajdował się kantor wymiany walut.
There was an exchange point, a currency exchange point.
Z rządzeniem losów zachowały się księgi
some of the books,
kasowe.
Right, some of the transaction books from the cash desk were preserved.
I z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, wymieniano po 3 marki, 5 marek, 10. To były naprawdę głodowe kwoty, które ci ludzie mieli przy sobie. Czyli po prostu naprawdę byli bez pieniędzy.
Czy jeżeli chodzi o Zbąszyń, to sytuacja była bardzo dramatyczna, ponieważ w przeciągu jednego dnia, z dnia na dzień, społeczność tego miasta zwiększyła się dwukrotnie. Przed 28 października Zbąszyń liczył 6 tysięcy osób mniej więcej, w tym około 10 rodzin żydowskich, 350 Niemców, więc stanowił to bardzo duży problem organizacyjny, a także jeżeli chodzi o zakwaterowanie.
Ten teren, ta cała ujeżdżalnia i ta stajnia były przeznaczone dla tych ludzi, którzy zostali przepędzeni. Dzisiaj tutaj ma pan kwietniki, ma pan lampy, ma pan te rzeczy. Tego dawniej nie było. To był tylko czysty plac. Tu się mogło zmieścić 3-4 tysiące Żydów.
Na stadionie tym zbąszyńskim tam też przecież była część Żydów zakwaterowanych, prawda, w tych urządzeniach tam, żeby był dach nad głową. Tam też byli.
Kto tam mieszkał? O, tam, w tym domu. Miałem widok, co się tutaj dzieje. Oni szukali jeden drugiego. Chodząc, szukali swoich znajomych, a czy ten jest, czy ktoś drugi. Niektórzy byli w piżamach, dosłownie piżamach, prawda? Piżamy narzucone płaszcze. Ja widziałem tragedię tych ludzi. Bardzo dużo to straciło wszystko. Więc płacz, momenty niebywałej histerii. To proszę sobie wyobrazić, bo w tym tłumie krzyk rozdzierający się, aż trzeba było okno zamykać. Były wypadki takie, że no po prostu stracili niektórzy zmysły.
Ludność żydowską albo przebywała na terytorium tak zwanego Nowego Dworca. Ci, którzy mieli więcej szczęścia, także przebywali, nocowali w pociągach, które tam zostały. Także wprowadzono punkty zbiorcze w kilku miejscach. Przede wszystkim to były tak zwane dawne kwatery wojskowe. Po prostu to były takie pomieszczenia stajenne, gdzie panowały bardzo surowe, prymitywne warunki, gdzie ludzie musieli się kłaść na posadzkach murowanych i spać na sianie. Drugim takim miejscem był dawny młyn rodziny Grzybowskich, który do dzisiaj już nie istnieje. I tam zorganizowano prycze. Także to był stadion miejski, także dawna bożnica. I powiedzmy około 3000 osób przebywało tymczasowo właśnie w tych punktach zbiorczych, natomiast około 1500 osób znalazło dach nad głową u różnych rodzin. Po prostu były kwatery prywatne i można powiedzieć, że po 30 października, poniedzieli, kiedy 2000 osób miało pozwolenie udać się w głąb kraju, liczba Żydów w zbłąszeniu ustabilizowała się i wynosiła 6000 osób. Oczywiście w dalszej kolejności ta liczba się zmieniała, a coraz więcej osób także mogło opuścić to miejsce. Natomiast możemy powiedzieć, że ten taki obóz dla uchodźców istniał od końca października do właściwie końca sierpnia 1939 roku. 1 września wybucha II wojna światowa.
Oni przebywali właściwie do wybuchu wojny. I starali się o wyjazdy do Palestyny, do Anglii, proszę pana, do Ameryki. Ta procedura trwała dosyć długo i stopniowo naturalnie wyjeżdżali, ale wielu z nich nie zdążyło już wyjechać.
Do obsługi deportowanych wydzielony został budynek poczty numer 2 w Zbąszyniu. Telegram do prezydenta Mościckiego, wysłany ze Zbąszynia 7 listopada.
Około 6 tysięcy obywateli polskich wysiedlonych z Rzeszy Niemieckiej, pozbawionych dorobku całego życia, zostało zatrzymanych w Zbąszyniu. Od 10 dni przebywamy w strasznych warunkach. Około 1000 zgłasza się codziennie po pomoc lekarską. Błagamy Cię, prezydencie, prosimy o interwencję.
Jesteśmy na placu przed dworcem. I ten ceglany budynek i tamten dalszy z wieżyczką, możemy iść dalej. To są budynki poczty. W Zbąszyniu były dwie poczty. Jedna, która była w centrum miasta i druga, która była przy dworcu. I ze względu na tak dużą liczbę osób, na tak wielkie zapotrzebowanie na usługi, całą pocztę numer 2 oddano do obsługi ruchu związanego z mieszkańcami żydowskimi. Znaleźli tutaj pracę specjaliści, bo tacy się znaleźli, którzy po prostu zajmowali się ekspedycją, segregowaniem i całą pracą związaną z tym. Do tego budynku przychodziły paczki, post restant, tak? I tutaj gromadzili się ludzie, czekając na informacje. W tamtym budynku z wieżyczką był telegraf, obsługa takiej informacji, bardziej związanych z technicznością, tak? Idziemy dalej wzdłuż tej ulicy, wzdłuż torów do miasta.
Bardzo często przychodzili na dworzec patrzeć, czy ktoś nie przyjeżdża do nich, czy po nich, czy na pocztę, czy jest przesyłka jakaś dla nich.
Czyli z jednej strony musimy podzielić tą pomoc, która oczywiście nastąpiła na dwa rodzaje. Z jednej strony była pomoc zorganizowana, z drugiej strony pomoc indywidualna. Jeżeli chodzi o pomoc zorganizowaną, to przede wszystkim takim głównym źródłem pomocy, wsparcia dla uchodźców żydowskich, którzy znaleźli się z dnia na dzień w zupełnie obcym sobie miejscu i dla nich to była sytuacja bardzo traumatyczna, bardzo tragiczna. Był tak zwany Ogólny Komitet Pomocy Żydowskim Uchodźcom z Niemiec z siedzibą w Warszawie. On się ukonstytuował dość szybko, już właściwie w listopadzie 1938 roku i przez 10 miesięcy, od właśnie października później do tego sierpnia 1939 roku, uzbierano około 3,5 miliona ówczesnych złotych. Także dość szybko na miejsce trafiają działacze, aktywiści żydowscy, głównie z Warszawy, ale także na przykład z Poznania. Jednym z tych działaczy jest Emanuel Ringelblum, historyk żydowski, który potem zasłynie jako twórca tak zwanego archiwum Ringelbluma. I właśnie Ringelblum organizuje samopomoc wśród uchodźców. Według jego pomysłu po prostu osoby, które były, nie wiem, adwokatami czy lekarzami, po prostu, żeby ich wykorzystać. I na mniej więcej 1000 osób, które tam zorganizowały ten komitet, tylko 20 czy tam 40 osób było osobami z zewnątrz. W większości to były osoby wśród samych uchodźców, więc to jest taki przykład samoorganizacji w takich godzinach potrzeby. Także oczywiście nie należy zapomnieć o społeczności Zbąszenia, która służyła pomocną ręką, która przyjmowała pojedyncze osoby czy rodziny do swoich domostw. Oczywiście też czasami było to bezinteresowne, chyba w większości przypadków to było za pewną opłatą. I też nie należy zapominać o tym, iż wytworzył się swego rodzaju biznes związany z tą pomocą, to po prostu wytworzył się popyt i podaż i dość często zawyżano cenę, nie wiem, noclegu w ciągu jednego dnia z takiej regularnej ceny pół grosza na 2 złote, to było naprawdę bardzo dużo, czy też przejazd z dworca w głąb miasta. Więc jest to sytuacja dość skomplikowana, złożona i należy oczywiście pozytywnie ocenić samoorganizację i działalność tego Komitetu Żydowskiego, a z drugiej strony chyba dość negatywnie ocenić działalność władz samorządowych, wojewódzkich czy centralnych, którzy istnienie tego obozu i Żydów traktowali jako cały czas kartę przetargową, tak, w tych negocjacjach między stroną polską a niemiecką. I to także z jednej strony właściwie nastąpiła swego rodzaju dehumanizacja tych Żydów. Oni w większym stopniu stanowili problem polityczny niż konkretne jednostki ze swoimi problemami, nad którymi należy się pochylić. Byli swego rodzaju gorącym ziemniakiem przysłowiowym, które Polacy i Niemcy podrzucali między sobą.
Tych, których przepędzono, umieszczono we wszystkich salach, jakiekolwiek w Zwoszeniu były. To była Szczelnica, to były sale zabawowe, na przykład Fellnera, Palickiego, restauracje.
Każde krzesło i fotel to dla jednej osoby, więc u nas było, nie wiem, może 10 osób, starszych przeważnie, którzy mieszkali na tym fotelu czy na tym krześle.
Prawie nie było rodziny w Zwoszeniu, która by nie miała Żydów. Pan też miał, tak?
No, budowałem i to nie miałem jeszcze pieczy, panie, to ta Żydówka, taki chłopiec był. To jeszcze piec mi stawili, panie.
Za ich pieniądze, kazali.
Za ich pieniądze.
Te opłaty uiszczał Komitet Pomocy Uchodźcom Żydowskim. I on miał taką taryfę ustaloną, te 2 złote oni płacili.
Wielkim problemem było wyżywienie. Opłacał je amerykański Komitet Żydowski. Z pomocą przychodzili też mieszkańcy Zbąszenia.
Pierwszego dnia to nawet chleba zabrakło.
Z Łodzi przywozili samochodami, 30 już chleb dowozili, bo tu nasi nie byli zdolni wyprodukować tyle pieczywa, bo Żydów było tyle, co mieszkańców miasta.
A więc... Tak?
To był pięciopiętrowy budynek, który był przeznaczony na młyn. Rodzina Grzybowskich mieszkała od lat w Zbąszyniu. Ale ich młyn spłonął w latach 30. I Grzybowscy uzyskali odszkodowanie i odbudowali młyn.
Grzybowski family got some money as a part of their insurance and rebuilt the mill from scratch.
Natomiast nie zdążyli go wyposażyć.
Unfortunately, they haven't managed to furnish it and equip it with all of the devices.
i młyn w 1938 był pusty.
And by 1938 it was still very much an empty building.
I dlatego mógł przyjąć tak wiele osób.
Therefore, it was able to accept so many refugees.
Ten dom po lewej stronie, ten szary, to właśnie dom Grzybowskich. Natomiast zabudowania młyna nie zachowały się, zostały zniszczone w czasie wojny. Zbliżamy się do Placu Wolności. Miał swoją restaurację Niemiec, nazywał się Gucze. Restauracja nazywała się Sans Souci, co po francusku znaczy bez trosk. Ten budynek on zgodził się przekazać na dom modlitwy. Była w Wzmożeniu synagoga, jest trochę dalej za rynkiem, ale była za mała dla... To pomieszczenie zostało jakby oddane Żydom na dom modlitwy. To jest dość dziwne, bo w Zbąszyniu była społeczność niemiecka, tak? I nie ma możliwości, żeby nie wiedzieli, jaki jest stosunek Niemiec, władz niemieckich. Ale takie przypadki były i one jakby trochę nam każą trochę inaczej patrzeć na Niemców, którzy może niekoniecznie zgadzali się z filozofią nazistowską. Przez pierwsze dni bardzo niewielu Żydów wypuszczało się do miasta. Znalazła się grupa młodych ludzi, którzy już nie chciała przebywać na dworcu i ruszyli w miasto. I zobaczyli w oddali dom, taki samotny, stojący. I wydał im się jakoś taki przyjazny i postanowili tam zapukać. Trochę nie wiedząc, co by tam chcieli od nich. Otworzył im starszy człowiek. I on powiedział, tak, słyszałem, wy jesteście ci Żydzi, co tam na dworcu koczujecie. Ja to nie lubię Żydów.
I'm not very fond of Jews myself, but
ale to nie jest mój dom.
This is not my house.
To jest dom mojego syna.
It's my son's house.
I on zadecyduje.
So it's up to him.
Co postanowi, tak?
To decide.
Przyjdźcie wieczorem.
Come back in the evening.
I z wielkim strachem zapukali wieczorem. I wieczorem otwiera im ten sam człowiek.
And they were welcomed by the same man.
I mówi, wejdźcie do środka.
Come on in.
Jesteście gośćmi mojego syna.
You're my son's guests now.
Stał stół zastawiony.
They stumbled upon a table which was fully clothed and
ze świecami.
Ready for dinner, with candles lit.
Ponieważ zbliżał się szabat.
Given it was a Friday night, and Sabbath was coming.
I oni nie mogli uwierzyć w to, co się zdarzyło. Gospodarz powiedział, że syn przyjedzie za dwa tygodnie. Jakie było ich zaskoczenie, gdy okazało się, że ten syn jest księdzem. Księdzem, ale naukowcem. Był wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Potrafił mówić po hebrajsku. Potrafił dyskutować o problemach wiary i osoba, która to relacjonowała, czuła się zawstydzona, że katolik zna tak dobrze ich tradycję. Ta historia jest opisana w książce, którą wydaliśmy.
Described in detail in the book that we published on Polan Action some time ago.
Znana jest właśnie z relacji tej kobiety, która po latach wspominała te czasy.
A testimony from an elderly lady that we gathered after years
W zasobach Instytutu Pamięci Narodowej znajduje się tak zwana księga Żydów deportowanych do zbąszenia. Data jej powstania jest dość niejasna. Wydaje mi się, iż musiała powstać troszeczkę później, po październiku, powiedzmy na przełomie 1938 i 1939 roku. I tam zostały spisane osoby, które właśnie trafiły do zbąszenia, z podziałem na oczywiście informacje odnośnie imienia i nazwiska, wykonywanego zawodu, znajomości języka polskiego, czy osoby te posiadały krewnych w Polsce i na przykład jakie ich były przyszłe jak gdyby cele, gdzie chcieli trafić, i w większości przypadków to była albo Palestyna, albo to były Stany Zjednoczone. Po prostu oni nie widzieli dla siebie miejsca w Polsce i marzyli, żeby trafić do Jerozolimy czy do Stanów Zjednoczonych. Więc jest to niezwykle istotny dokument, który pozwala ustalić liczbę tych osób, ale także umożliwia pozyskanie wielu informacji na ich temat. Więc dzięki temu te poszczególne osoby mogą w jakiś sposób ożywić. I we współpracy z Fundacją TRES teraz prowadzone są działania digitalizacyjne i chcemy po prostu zasób tej księgi zdigitalizować, prowadzić do internetu, tak żeby każdy mógł znaleźć potrzebne dla siebie informacje, także żeby osoby, które są potomkami osób, które zostały deportowane do zbąszenia, mogli znaleźć informacje dość szybko na temat swoich przodków.
Właścicielem tej willi był właściciel ziemski, który mieszkał nieopodal Zbąszynia. I to była jego rezydencja miejska. Pierwszego dnia dał się poznać jako człowiek wrażliwy na potrzeby. To między innymi on zajmował się dodatkowym aprowizacją ciepłe posiłki i oddał tą willę, która nie była zamieszkała. Oddał tą willę na komitety pomocowe organizowane między innymi przez Rindenbluma i cały... Tutaj mieściła się cała administracja jakby tej nowej gminy żydowskiej. Wiem, że ktoś miał związane z jakąś historię z mieszkaniem przy komitetach.
Nazywam się Elazar Jaff. Przyjechałem tu z moją żoną. Chciałem, byśmy się tu zatrzymali, bo tu było centrum społeczności żydowskiej w Zbąszyniu. Chciałbym podzielić się z wami moją rodzinną historią. Mój ojciec Zygfryd Jaffe przyjechał tu jako dziecko. Miał 15 lat. Przyjechał z Berlina ze swoim ojcem, po którym noszę imię. Mój ojciec przebywał tu od października do kwietnia lub maja 1939 roku. Mój ojciec wspominał o Zbąszyniu, kiedy przybyli tu w 1938 roku. Wiele organizacji żydowskich organizowało pomoc. Australijska społeczność napisała list, w którym zadeklarowała przyjęcie 20 chłopców. Chcieli ich uratować i wysłać do Australii. Mój ojciec mówił, że odbyło się losowanie, aby wybrać tych, którzy wyjadą i zostaną uratowani. Mój ojciec i jego kuzyn Manfred Schreier poszli na to losowanie. Później zorganizowano także drugą loterię, wybrano kolejnych 10 chłopców. Kuzyn ojca Manfred Schreier nie został wybrany. Później zginął w czasie wojny. Mój ojciec zaś faktycznie wyjechał i rozpoczął życie w Australii. Był ortodoksyjnym Żydem. Mam tu jego modlitewnik, który przechowywał przez te wszystkie lata, odkąd wyjechał w 1938 roku. Jest tu napisane Talmud Torah ze Zbąszynia. To jest bardzo szczególnie ważne dla ortodoksyjnych Żydów, że jeśli udają się do miejsca, gdzie ich ojciec lub dziadkowie mieszkali, to otrzymają błogosławieństwo. Będę wdzięczny, jeśli będziecie towarzyszyć mi w tej modlitwie.
Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asah le'avi nes b'makom hazeh. Thank you very much.
אין מילים בפי לתאר את גודל המעמד.
Czuję się niezmiernie wzruszony. To 80. rocznica deportacji Niemców z polskim obywatelstwem do Zbąszynia. Chcemy uczcić ich pamięć. Szanujemy waszą odwagę, by ich wspominać. Jesteśmy rodzinami Harary i Schechter, którzy wychowywali się w Berlinie. Spora część naszych rodzin musiała opuścić Berlin przed wojną. Potem wyemigrowali do Izraela, a potem usiłowali sprowadzić resztę rodziny. Niestety, nie udało się to. Jest naszym obowiązkiem pamiętać. Dzięki temu jesteśmy pewni, że oni nigdy nie zostaną zapomniani. 800 tysięcy osób przetrwało obozy i getta. Doświadczyli niesamowitego horroru. Ci, którzy to pamiętają, są w podeszłym wieku. Co miesiąc odchodzi około 1000 ocalałych. Niedługo nie będzie świadków tamtego horroru. Nie możemy odłożyć tych wspomnień na bok. Musimy o nich uczyć. Musimy uczyć o przeszłości. To nasza odpowiedzialność. Zagłada zmusza nas do tego, żeby pamiętać o życiu i żeby je uświęcać.
Uczestnicy sentymentalnej wizyty w Zbąszyniu kontynuowali swój spacer, szukając kolejnych miejsc związanych z ich przodkami. Była to audycja Kamila Chybkiego, Zbąszyń 1938. Wystąpili Wojciech Olejniczak, prezes Fundacji TRES, wydawca książki Do zobaczenia za rok w Jerozolimie, potomkowie rodzin Zariaw, Harari i Schechter, deportowanych do Zbąszynia w 1938 roku. Szymon Pietrzykowski z Instytutu Pamięci Narodowej. Wykorzystano materiały z wystawy edukacyjnej Zbąszyń 1938 oraz fragmenty archiwalnej audycji Konrada Stanglewicza Pamięć. Radio Zachód. Kwiecień 2019. Historie pisane na nowo.
W drugiej części naszej audycji spotkanie z doktorem Wojciechem Kondruszą. Promował on w Żarach swoją książkę Tajemnice garnizonów radzieckich w Polsce. Przy tej okazji pytaliśmy o sposób gromadzenia materiałów do tej publikacji.
Znamy niewielką cząstkę, ponieważ dopóki nie będą udostępnione archiwa północnej grupy wojsk, które są w Podolsku pod Moskwą, no nie będziemy wiedzieć, jaki był faktycznie ich stan posiadania w Polsce, uzbrojenia, funkcjonowania. Te archiwa no, nawet z roku 45-46 nie są udostępnione. Cały czas jest ten gryf sekretności na nich położony. Ale jeśli chodzi o polską bazę dokumentacyjną, no to jej praktycznie nie ma, no bo było porozumienie, umowa, że no my tu jesteśmy, ale tak jakby nas nie było, prawda? Stąd wzmianki w prasie były żadne, jeśli chodzi o funkcjonowanie garnizonów. Były oczywiście kontakty, spotkania władz lokalnych z dowódcami garnizonów, które gościły na swoim terenie jednostki radzieckie, ale z nich nie powinno było pozostawać żadnego śladu. A jeśli ten ślad był, no to na prośbę chyba strony radzieckiej kilkakrotnie polskie archiwa były czyszczone, bo ja trafiałem na teczki, gdzie powinno coś być. Po prostu brak było tych dokumentów, brak było tych stron, chociaż wiedziałem, że na przykład odbywały się narady, prawda? Rozmawiano o sytuacji w mieście, rozmawiano o dewastacjach, rozmawiano o rozbojach, o kradzieżach. To znam z relacji osób czy naczelników ówczesnych miast, burmistrzów, wójtów, którzy prowadzili takie rozmowy. Były dokumenty, ale one później były wyjmowane, uległy likwidacji. Tak samo cała dokumentacja nawet z ostatniego okresu pobytu została przejęta przez nasze służby i jest niedostępna. Ja nad tą książką pracowałem ponad 5 lat. Materiał unikalny, ale to było szperanie po rosyjskich stronach internetowych, bo właściwie każdy garnizon w Polsce, żołnierze, oficerowie, dzieci pozakładały strony internetowe, gdzie wspominają lata spędzone w Polsce. No to było przeglądanie przez wiele, wiele lat tysięcy stron internetowych, żeby wyłapać te informacje, które mnie interesowały, a dotyczyły to, co było dla nas tajemnicą. Przechodziliśmy koło ogrodzeń miasteczek wojskowych w tych miastach, w których one stacjonowały. Widzieliśmy tych ludzi na ulicach, było sporo pracowników cywilnych, a więc i w restauracjach. Polacy spotykali się w różnych miejscach z Rosjanami. Ja mówię Rosjanami, ale to była armia wielonarodowa, obecnymi w mieście, ale to, co działo się poza murami jednostek, było dla nas zawsze tajemnicą. Można było wódkę pić, biesiadować z oficerami i ich rodzinami, ale rozmawiało się o wszystkim, o modzie, o kulturze, prawda, i tak dalej. Natomiast nikt nie stawiał pytania, a co tam się u was dzieje w garnizonie, prawda, a przede wszystkim, jeśli chodzi o uzbrojenie, prawda, czy przeznaczenie, i tematów politycznych nie podnoszono. Także mówię, były te kontakty często bardzo zażyłe przez wiele lat, ale dalej niewiele się wiedziało, co się dzieje w garnizonie. Niewiele Polaków miało dostęp do miasteczek garnizonowych, chociaż jakaś tam grupa Polaków pracowała, nomenklatura lokalna uczestniczyła w jakichś spotkaniach z okazji świąt, ale to wchodzili do określonych obiektów, niektórzy mieli przepustkę do sklepów radzieckich, ale to był ułamek jakiejś ich wiedzy, którą pozyskiwali tą drogą. Dlatego temat tajemnice garnizonów, to właśnie opowiadam o życiu wewnętrznym garnizonu. Źródło to były te tysiące stron, ale były też i dziesiątki, czy może setki rozmów z ludźmi, którzy pozostali w Polsce. Także właściwie wokół każdego byłego obiektu radzieckiego, garnizonowego, ja dzisiaj kogoś spotkam, kto tam mieszka. Wracali, czy małżeństwa, prawda, są osoby, one się może nie afiszują, to, że akurat byli żołnierzami Północnej Grupy Wojsk, ale jest grupa, można powiedzieć, grupa ludzi w Polsce, która tutaj żyje, ma rodziny, pracuje i tak dalej, i tak dalej. Ja do tych ludzi docierałem, od nich uzyskiwałem informacje, ale prośba była najczęściej taka, ty się nie powołujesz na mnie. Stąd tam w przypisach w książce będzie relacja w posiadaniu autora, prawda? Bo mogą mnie zidentyfikować i tak dalej. Poza tym wiele osób odmawiało, mówiąc, że mnie tajemnica wojskowa obowiązuje do końca życia, chociaż ja mówiłem, 20 lat minęło, więc masz prawo mi opowiedzieć. No wiesz, służby wiedzą swoje. Ja uważam, że tajemnica wojskowa mi obowiązuje do końca życia. Akurat służyłem w jednostkach niezwykle istotnych z punktu widzenia zdolności czy zadań bojowych, prawda? Więc niektórzy po prostu odmawiali czy obawiali się przekazać mi jakieś informacje. Otrzymywałem też informacje na piśmie od byłych oficerów żyjących w różnych republikach Związku Radzieckiego, ale to oczywiście nie mailowo, bo nie mówię, ja ci coś mogę, ale w jaki sposób ja ci to przekażę, to jakieś tam sposoby były, że takie relacje do mnie dotarły. No i miałem też unikalne unikalne źródło informacji, do którego nie mają dostępu nawet w Rosji dzisiaj byli żołnierze, byli oficerowie, mianowicie codzienna gazeta Północnej Grupy Wojsk. Udało nam się uratować w Legnicy, bo w Legnicy była drukarnia tej gazety, a więc udało nam się uratować czy przerwać niszczenie tej gazety, a ona zaczęła ukazywać się już w 1945 rok, codziennie, z wyjątkiem poniedziałku, format Trybuny Ludu, jeśli ktoś ze słuchaczy pamięta, czy Prawdy Radzieckiej, a więc gazeta obszerna. I udało nam się przez znajomych oficerów w Legnicy, gdy dowiedzieliśmy się, że niszczą archiwum gazety, no, przerwać to niszczenie. No, w 1969 roku, także od 1969 roku do maja 1993 roku w Legnicy znajduje się komplet szybek tych gazet. Ja mówię, ona jest też niedostępna na terenie Rosji, w żadnej bibliotece, bo była to gazeta wojskowa wewnętrzna, więc jakiś egzemplarz może był wysyłany do Ministerstwa Obrony, a więc jest on w archiwum, bo do żadnej innej biblioteki on nie mógł trafić. Także było to unikalne źródło informacji, kilka lat czytania, bo to trzeba było czytać na różne sposoby, ale to też było potężne źródło informacji, zwłaszcza gdy nastąpiła pierestrojka, nastąpiła jawność w gazecie i ona również odzwierciedliła się w tym, co zaczęto pisać. A więc nagle zniknął ten obraz propagandowy garnizonu, armii i tak dalej, nagle na wierzch wypłynęło to, o czym wszyscy wiedzieli. Te ogromne zjawiska patologiczne, które trapiły właściwie całe społeczeństwo radzieckie, no bo armia odzwierciedleniem społeczeństwa, no to tutaj były te zjawiska patologiczne, właściwie w każdej sferze się pojawiały i o tym zaczęli dziennikarze pisać.
To był dr Wojciech Kondrusza, autor książki Tajemnice garnizonów radzieckich w Polsce. Na kolejne spotkanie z historią w Radiu Zachód zapraszam za tydzień po 14.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.